Prokuratura podała nowe informacje w sprawie drona, który w nocy z wtorku na środę uderzył w pole w miejscowości Osiny w województwie lubelskim. Według przypuszczeń śledczych bezzałogowiec nie nadleciał ani znad Rosji, ani znad Ukrainy, lecz z terytorium Białorusi. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz ocenił, że mamy do czynienia z prowokacją Federacji Rosyjskiej z użyciem rosyjskiego drona. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekazało ambasadzie Rosji notę protestacyjną w związku z dronem, który eksplodował w Osinach. Rzecznik polskiej dyplomacji podkreślił, że była to świadoma prowokacja będąca elementem wojny hybrydowej. A my poprosimy naszych gości o ocenę polityki informacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej w tej sprawie. Zapytamy, czy możliwa jest całkowita ochrona naszej przestrzeni i terytorium przed tego rodzaju zdarzeniami. Jak Polska jest zabezpieczona przed atakami z powietrza i także w szerszym kontekście po pokazie najnowszego sprzętu polskiego wojska podczas święta 15 sierpnia, czy modernizacja naszej armii przebiega we właściwym kierunku. A są z nami goście w studiu. Pan komandar, porucznik rezerwy Artur Bilski, ekspert do spraw obronności, był oficer kwatery głównej NATO. Dobry wieczór.
Dobry wieczór pan, dobry wieczór państwu.
A przy naszym telefonie pan podpułkownik Krzysztof Przepiórka, były żołnierz jednostki GROM, ekspert do spraw bezpieczeństwa. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Zacznę od pytania o to, czy takie sytuacje jak ta z tym dronem, który eksplodował w miejscowości Osiny, będą się zdarzać w przyszłości, czy je można całkowicie wyeliminować? Pan komandor.
No myślę, że wiemy o sobie tyle, na ile nas sprawdzono, cytując tutaj Wisławę Szymborską, i tutaj ta sytuacja pokazuje nam, że jednak nasza kontrola powietrzna jest nieszczelna i tu te drony sobie, że tak powiem, wchodzą w naszą przestrzeń i stwarzają zagrożenie. I to może byłoby, rzeczywiście można było zbyć takim powiedzeniem, że nic się nie stało w zasadzie, nikomu się krzywda nie wydarzyła. Niemniej jednak, patrząc na to trochę z szerszej perspektywy, no jest to olbrzymie zagrożenie, szczególnie patrząc na doświadczenia ukraińskie. Gdyż te drony, no tutaj akurat dron zakończył swój lot w szczerym polu, więc
tylko szyby w oknach powybijały.
Natomiast można sobie taką sytuację wyobrazić, że taki dron może zostać wystrzelony na przykład z Morza Bałtyckiego w kierunku, nie wiem, terminala, czy grupy Azoty, czy naftoportu, tak? I to też są scenariusze, które należy rozpatrywać. Tutaj, jeśli nie będziemy mieli kontroli nad tym, co latuje w naszą przestrzeń powietrzną, to te zagrożenia hybrydowe, to trzeba przypomnieć, że to są to zagrożenia poniżej progu wojny, które trudno jakoś komukolwiek przypisać, bo też te drony mogą też zostać odpalone, mówiąc tak zupełnie kolokwialnie, nawet w naszym kraju. Mogą zostać gdzieś pozostawione na terenie Polski, mogą stąd zostać zdalnie uruchomione z terytorium wrogiego kraju. Więc tutaj to nie są żarty i na pewno nie jest to powód do tego, żeby to zagrożenie w jakikolwiek sposób deprecjonować. I te komunikaty Ministerstwa Obrony Narodowej jednak powinny być tutaj bardzo skrupulatne, bardzo dokładne i przede wszystkim uczulać, że wojsko jednak musi monitorować sytuację w powietrzu, musi mieć systemy do zwalczania dronów, bo to dzisiaj ląduje dron w szczerym polu, jutro ląduje w Płocku, w Azotach czy w naftoporcie. Wtedy już sytuacja nie jest taka zabawna, że tak powiem. Natomiast my jako think tank od wielu lat, że tak powiem, uczulamy infrastrukturę krytyczną na tego typu zagrożenia. Właściwie już od 2016 roku informujemy, że te drony będą zagrożeniem, będzie miniaturyzacja, będą roje dronów, będą one odpalane zdalnie i infrastruktura krytyczna w ostatnim czasie jakby biorą to sobie do serca i te systemy dronowe, antydronowe powoli zaczynają być uruchamiane. Więc to jest temat, który w kwestii modernizacji sił zbrojnych musi zostać błyskawicznie podjęty. I nawet ja bym był zwolennikiem tutaj takiego ze strony Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Mamy nowe otwarcie, więc tu powinien być taki szerszy, głęboki audyt, jeśli chodzi o modernizację sił zbrojnych.
kto jak kto, ale Ukraińcy na dronach się znają, używają ich na co dzień na polu walki, doskonalą. Także Rosjanie ostro przystąpili do tego dronowego wyścigu. Pokazuje to właśnie, jak na obecnym polu walki dużo mogą te drony zdziałać i jak mogą być różne ich funkcje. Eksperci z ukraińskiego serwisu o tematyce obronnej Defense Express po tym wydarzeniu w Osinach mówią tak, że naszym problemem, czyli Polski, może być brak możliwości pełnego pokrycia radarowego granic kraju. Przyznają, że aby wykrywać nisko lecące cele, radary musiałyby być rozmieszczone co 30-50 kilometrów, co jest logistycznie trudne do zrealizowania. Polska, mówią, nie utrzymuje także stałej gotowości bojowej swoich systemów obrony przeciwlotniczej, co oznacza, że nie są one w stanie działać bez przerwy. To ogranicza ich zdolność do szybkiej reakcji na zagrożenia. Nie wiem, skąd ci eksperci o tym wiedzą, ale porozmawiajmy właśnie o tym przygotowaniu na tego rodzaju zagrożenia. Pan pułkownik Grzegorz Krzysztof Przepiórka.
No, szanowni państwo, wojna z użyciem dronów nabrała takiego mocnego tempa. To, co się dzieje w Ukrainie, pokazuje aż na to, jakie skutki odnosi wojna dronowa, jak trudno jest walczyć z dronami. Myślę, że zadaniem naszej obrony oczywiście jest uszczelnienie systemu radarowego wzdłuż granicy, zainstalowanie przy obiektach infrastruktury krytycznej lub ważnych obiektach użyteczności publicznej właśnie tych systemów antydronowych. Myślę, że to jest teraz największe wyzwanie dla modernizacji sił zbrojnych. Natomiast ja bym tutaj powiedział również o drugim aspekcie tej sprawy. Otóż nie ulega wątpliwości, że Putin i jego akolici, mówię tutaj przede wszystkim o Białorusinach, będą testowali nasze systemy reagowania, czyli systemy łączności, systemy dowodzenia, systemy antyrakietowe. Każdy wlot na terytorium Polski, naruszenie przestrzeni powietrznej, automatycznie uruchamia wszystkie te składowe obrony przeciwlotniczej. I to jest swego rodzaju testowanie. W jakim czasie to się uruchamia? Gdzie te środki się znajdują? No bo przecież każde naruszenie naszej przestrzeni powietrznej, to gdzieś tam przy granicy lata sobie IU-76, na platformie IU-76 jest ten ruski AWACS, tak byśmy go nazwali potocznie. I on sprawdza, w jakim czasie te systemy reagują, gdzie się znajdują i jakie jest rozmieszczenie tych środków. I na podstawie tego mają pełną informację dotyczącą, jakie jest nasycenie tymi środkami obrony przeciwpowietrznej na terytorium kraju, który jest w tej chwili, jest zaatakowany w tym momencie Polski. I myślę, że będziemy musieli, to jest konieczne, bo wojny wygrywa się w powietrzu, tak naprawdę. Pierwsze, jeżeli jest jakikolwiek konflikt zbrojny na taką szeroką skalę, to na początek jest neutralizacja właśnie środków obrony przeciwlotniczej, środków systemów radarowych, wczesnego wykrywania czy ostrzegania i w pierwszej kolejności atakuje lotnictwo. I myślę, że uszczelnienie tego systemu jest tutaj będzie kluczowym elementem i będzie odgrywało kluczową rolę. Uważam, że jak najszybciej powinniśmy wpiąć się w cały system europejski obrony przeciwlotniczej i to ma kluczowe znaczenie. Ja tutaj trochę się, nie wiem, oczywiście pan komandor był uprzejmy powiedzieć, że BBN ma zrobić jakiś audyt tego systemu. Myślę, że to nie BBN jest od tego, no szczególnie pod wodzą człowieka, który nie ma poświadczenia bezpieczeństwa. Mówię tutaj o Cęckiewiczu. Panie komandorze, te sprawy, myślę to jako żołnierz i mówię jako żołnierz. Zostawmy to Ministerstwo Obrony Narodowej i dowództwu operacyjnemu i generalnemu, a nie ludziom pokoju Cęckiewicza.
To krótko ad vocem, pan komandant.
Ja, jeśli tu wywołałem BBN, to tylko dlatego, że mamy dzisiaj w kwestii bezpieczeństwa strasznie dużo różnorakich zapewnień ze strony polityków, ze strony generałów, ze strony oficerów, że to bezpieczeństwo wszystkim leży na sercu. Mamy, sztab generalny jest też takim think tankiem, który powinien kreować politykę bezpieczeństwa, kwestii modernizacji sił zbrojnych, kwestii użycia nowych technologii. BBN też taką doradczą funkcję pełni. Mamy tych ośrodków, które powinny jakby zwracać uwagę na te tematy związane z tym, co się obecnie dzieje na polu walki, jak te zmiany szybko zachodzą. I ja tylko chciałem zwrócić uwagę, że bazując na moich doświadczeniach widzę, że jakiś jest strasznie duży problem, żeby przenosić te doświadczenia, które są na Ukrainie, w kwestie takiej bieżącej, szybkiej modernizacji sił zbrojnych. Ja tutaj tylko podam przykład. Polska Grupa Zbrojeniowa, przecież te Orliki od 2018 roku jeszcze nie mogą wejść do służby, więc mamy tutaj taką duży problem, żeby te nowoczesne technologie szybko wcielać w życie, więc tutaj jeśli wspomniałem BBN, to tylko dlatego, że mamy tam ten obszar tych innowacji, technologii nowoczesnych, żeby tutaj może jakąś wspólnie gdzieś tą taką strategię opracować, na co warto zwrócić uwagę w tej takiej szybkiej modernizacji sił zbrojnych, że prezydent już na przemówieniu na 15 października powiedział, że on chciałby nawet, żeby te wydatki na wojsko wzrosły do 5%. Więc ja chciałbym po prostu, ja też jako podatnik, żeby po prostu te środki zostały wydawane po prostu racjonalnie, tak? Żebyśmy nie tylko mówili o zwiększaniu pułapu finansowania wojska, ale żeby te pieniądze też w jakiś sensowny sposób były wydawane.
Mądrze i w porozumieniu.
I jeszcze tutaj tak rzeczywiście ad vocem do tego, bo też ten dron wleciał zaraz po tej naszej paradzie wielkiej w Warszawie. Pamiętamy, rzeczywiście wyglądała ta parada imponująco i nie sposób mieć takiego poczucia zadowolenia i dumy, a z drugiej strony mamy to takie ukłucie w ten balon takiej mocarstwowości, tak, naszej, że jednak coś tu jednak szwankuje, jeśli chodzi o tą modernizację sił zbrojnych. Zawsze oczywiście można powiedzieć, że to jest długi proces, tylko pytanie, czy my mamy czas na to, żeby tak się modernizować w nieskończoność.
A ten balon już był przekłuwany. Przypomnijmy, 15 listopada 2022 roku rakieta spadła w położonym przy granicy ukraińskiej Przewodowie, to także w województwie lubelskim. Był to prawdopodobnie pocisk przeciwlotniczy wystrzelony z terytorium Ukrainy do obrony przed rosyjskimi rakietami. Uderzył w budynek suszarni zboża na terenach dawnego PGR, gdzie pracowało dwóch mężczyzn. Obaj zginęli. Ale to, co było wielkim skandalem, to przypomnijmy, kolejny obiekt wleciał na terytorium Polski najprawdopodobniej 16 grudnia tego samego roku. Również podczas zmasowanych nalotów Rosjan na Ukrainę rakieta manewrująca H-55, jak informowano, bez głowicy bojowej, najprawdopodobniej przeleciała wtedy nad dużą częścią Polski, by ostatecznie spaść w lesie w miejscowości Zamość, niedaleko Bydgoszczy. O znalezieniu szczątków rakiety w lesie MON, kierowane wówczas przez Mariusza Błaszczaka z Prawa i Sprawiedliwości, poinformowało dopiero pod koniec kwietnia 2023 roku. Szczątki rakiety miał znaleźć przypadkowy przechodzień, a właściwie kobieta, która jeździła konno po lesie, czyli nie taki zupełnie przypadkowy, bo ta pani tam często spędzała czas i znalazła coś niepokojącego. I w tym kontekście do panów pytanie o politykę informacyjną, bo ja mam wrażenie, że tym razem nasz minister obrony narodowej, Władysław Kosiniak-Kamysz, bardzo chciał bardzo szybko wszystko wyjaśnić, a mi się wydaje, że powinna ta polityka informacyjna być, ale powinno być to powiedziane, wiemy, że coś spadło, sprawdzamy, co to jest, zobaczymy skąd, bo pan minister od razu mówił, że to rosyjski dron, że z terenu Rosji przyleciał. Potem okazało się, że to tak nie do końca. O wiele ostrożniejsza w tym wydawaniu i ferowaniu wyroków jest prokuratura. Jak tę politykę informacyjną ocenia pan pułkownik Krzysztof Przepiórka?
No rzeczywiście, tutaj ta polityka informacyjna kuleje, ale chcę podkreślić jedną rzecz. Podjęcie tego tematu praktycznie było natychmiastowe. Społeczeństwo dowiedziało się o tym od razu. Natomiast jeżeli pan wspomniał wcześniej o tej rakiecie, którą znalazła pani, która jeździła sobie na koniu.
Konno, tak, po lesie.
I tą rakietę znalazła. Otóż dlaczego nie było społeczeństwo poinformowane i dlaczego zaniechano w ogóle, bo to jest dopiero skandal. Zaniechano poszukiwania tego obiektu. Dlatego, że dokładnie w tym czasie generał Szymczyk, komendant główny policji, odpalił granatnik w swoim gabinecie. I jeżeli by się skumulowały te, tutaj już nie można było tego ukryć, natomiast jeżeli by się skumulowały tego typu informacje, no to byłby skandal na bardzo dużą skalę. Więc tego zaniechano i to zaniechał Błaszczak. Oczywiście później próbował ubrać w te szaty szefa sztabu generalnego, generała, dowódca generalnego czy operacyjnego wtedy. No, niebywały człowiek. Tuż i tyle. I szanowni państwo, to tak nie powinno wyglądać. No, oczywiście informacje, które i prokuratura, i wojsko, policja daje. Tutaj uważam, że jak najbardziej informacje podane przez ministra obrony narodowej, pana Kosiniaka-Kamysza, były słuszne. No, z terytorium Rosji, jakby przyleciała ta rakieta, musiałaby przylecieć z obwodu królewieckiego, tak? No ale przypominam o tym, że Rosjanie trzymają swoje bazy i siły w Białorusi, więc myślę, że to było w tym kontekście.
No tak, nawet jeżeli z Białorusi przyleciał ten dron, no to bez wiedzy Rosji raczej to nie nastąpiło.
Ale bezwzględnie tak. Poza tym, no, szanowni państwo i wszyscy, no, zgadzamy się. Trzeba uszczelnić system obrony przeciwlotniczej. Jeżeli będziemy dyskutowali nad jakimkolwiek systemem bezpieczeństwa, żaden nie jest w 100% szczelny. Trzeba w to inwestować i tutaj nie możemy nad tym dyskutować.
Panowie, a propos uszczelnienia tego systemu, wejdę panu w słowo, tak. Bo wspomniany minister obrony narodowej za czasów Prawa i Sprawiedliwości, Mariusz Błaszczak, powiedział tak: ja domagam się rzetelnej informacji i potwierdzenia, czy prawdą jest, że MON przestał korzystać z systemu antydronowego Sky Control, zakupionego w czasach rządów PiS, który mógłby wykrywać ten obiekt. W odpowiedzi na to MON powiedziało, że Wojsko Polskie dalej korzysta z systemu antydronowego Sky Control. I tu pytanie do pana komandora. Czy my mamy jeszcze dużo do zrobienia, gdy chodzi o to nasze bezpieczeństwo w przestrzeni powietrznej, zwłaszcza gdy chodzi o drony, o te mniejsze statki powietrzne? No bo ten ostatni przypadek pokazuje, że jednak no, nie jesteśmy szczelni, jeżeli chodzi o takie obiekty.
My jako think tank od wielu lat też te systemy antydronowe promujemy. Staramy się nimi zainteresować właśnie infrastrukturę krytyczną. APS to jest taka znana firma z Gdyni, która wygrała przetarg właśnie w MON na ochronę obiektów wojskowych przeciw antydronową. Szczegółów nie znam, jak ta sprawa się toczyła. Natomiast problem jest w tym, że my tak na dobrą sprawę mamy niewiele informacji na temat tego, co się w MON właśnie dzieje. Podatnik tak nie ma wglądu. To są pewnie w dużej części domysły, w dużej części jakieś tam przecieki. Gdzieś tam ktoś coś powie na YouTubie i takiej skondensowanej jakiegoś takiego audytu, żeby można było te pieniądze w jakiś sposób nadzorować, czy te programy kontrolować, nie ma. No zawsze to jest ta tajemnica wojskowa, zawsze to jest jakaś tam klauzula poufności, więc tutaj ten podatnik, to tak dobrą sprawę, musi wierzyć w to, co oficjele mówią. Ja też ze swojej działki mogę powiedzieć, jeśli chodzi o tą informację prasową. Ja byłem też rzecznikiem prasowym Korpusu NATO i też musiałem odejść z Korpusu na skutek tego, że po tym wydarzeniu w Nargankel broniłem tych żołnierzy i uważałem, że to nie jest sprawa, która powinna w sposób jednoznaczny tych żołnierzy dyskredytować. Zbyt mało mamy na ten temat informacji. Mają stres bojowy, są też różne inne czynniki, które wpływają na podejmowanie takich, a nie innych decyzji. Tutaj rzeczywiście był problem z takim dostępem do dziennikarzy. Była klauzula, żeby o tym nie mówić i ja musiałem rzeczywiście odejść i rzucić, że tak mówiąc popularnie, kwitem i po prostu z tą polityką informacyjną się nie zgadzałem.
A tu mamy otwartość informacyjną, ale pytanie, czy minister obrony narodowej nie powiedział trochę za dużo?
Dokładnie to chciałem jeszcze powiedzieć, że może troszeczkę to było przedwczesne, bo za dużo było takiego zamieszania, jeśli chodzi o te informacje i tutaj taki przeciętny obywatel mógł się czuć troszeczkę zaniepokojony tym natłokiem różnych informacji i to w dodatku czasami sprzecznych.
Panowie, już kończąc, bo o tym mówiłem zapowiadając naszą dyskusję, no i wspomniał już o tym pan komandor. 4000 żołnierzy zaprezentowało 15 sierpnia 300 jednostek najnowocześniejszego sprzętu w Warszawie, w tym czołgi K2 i Abrams, bojowe wozy piechoty Borsuk, pojazdy Baobab K. Podczas defilady z okazji Święta Wojska Polskiego nad Warszawą przeleciało ponad 50 śmigłowców i samolotów, w tym wielozadaniowe myśliwce F-16. Czekamy oczywiście na F-35 teraz. W paradzie morskiej na Bałtyku udział wzięły korwety, fregaty, niszczyciele min. 4,7, prawie 5% produktu krajowego brutto w tym roku wydamy na zbrojenia. Czy w panów ocenie te pieniądze są dobrze wydawane, z sensem, mądrze i ta nasza 200 ponad tysięczna już armia jest coraz lepiej wyposażona, dozbrojona, ma też coraz więcej amunicji, pan pułkownik Krzysztof Przepiórka?
Ja uważam, że wydatki jak najbardziej na bezpieczeństwo powinny być właśnie w takich granicach około 5% produktu krajowego brutto. Natomiast to nie jest kwestia tej bezwzględnej sumy. To jest kwestia również struktury tego budżetu. Ile idzie na wydatki osobowe, ile idzie na modernizację sił zbrojnych, ile idzie na utrzymanie infrastruktury, budowanie infrastruktury do nowych rodzajów broni, które pozyskujemy z innych krajów. No i że, szanowni państwo, no pyskacze typu Błaszczak. No Błaszczak kupił u Koreańczyków, ja tutaj podaję taki ewidentny przykład skandalu, który za to powinien ten gościu odpowiadać. Zakupił samoloty FA-50, skądinąd bardzo dobre, ale to są samoloty szkolno-bojowe i do nich nie kupił uzbrojenia. To jest niebywałe. To jest niebywałe, że taki człowiek, oprócz tego, że nie kupił uzbrojenia, to jeszcze kupił wyrzutnie HIMARS, do których nie mamy kodów. On zresztą sam się do tego przyzna u Bogdana Rymanowskiego. Zapytał się go dziennikarz, a czy mamy te kody. No nie mamy tych kodów, bo jak będziemy produkować, my musimy zamówić 500 wyrzutni HIMARS. Tyle nie mają Stany Zjednoczone.
To są błędy przeszłości, panie pułkowniku, a teraz?
Nie, to nie są błędy przeszłości. Więc
bo one się mszczą teraz, prawda, na tej obecnej sytuacji.
Chodzi, tak. Jeżeli mówimy o czymś takim, to trzeba, ja powiem ostatnie zdanie, jedno zdanie. Szanowni politycy, waszym obowiązkiem jest zapewnić Polsce bezpieczeństwo, nie eskalować konfliktów, a jeżeli chodzi o żołnierzy, dać im narzędzia do walki. Żołnierz wie, jak tych narzędzi używać. Ma być żołnierz wyszkolony, ma mieć dobre narzędzia do walki i on sobie poradzi. A wy macie się zająć deeskalacją konfliktów i ręce precz od żołnierzy, bo niestety politycy mają takie inklinacje do tego, żeby prowadzić politykę kadrową. Ja rozumiem szef sztabu generalnego, dowódcę rodzajów sił zbrojnych, ale jeżeli chodzi o szczeble dowodzenia, zostawić to dowódcom. Oni wiedzą, jak to zrobić.
I pan komandor Artur Bilski na zakończenie. Czy to mądrze są wydawane te pieniądze teraz na naszą armię?
Minister, nie chcę tu nikogo, że tak powiem, w cudze buty wchodzić, natomiast zarówno minister Kosiniak-Kamysz, jak i minister Błaszczak, jak i poprzedni ministrowie nie podejmują decyzji na podstawie swojego widzimisię. Przecież jest Agencja Uzbrojenia, są całe sztaby, sztab generalny, ktoś im doradza. Tak? Przecież to nie są jakieś takie decyzje, które są na podstawie minister gdzieś tam coś przeczytał i zaraz leci i wystawia faktury. Natomiast ja w 2007 roku taki wywiad w Gazecie Wyborczej ukazał się ze mną w 2008. Albo paradujemy, bardzo taki głośny, albo zabijamy. I to taka była jakby kwintesencja tej naszej dzisiaj dyskusji, do czego ta armia jest. To było już wiele, wiele lat temu, ale widzę, że ciągle jakby ten temat poruszamy.
No i jaka jest odpowiedź?
I wtedy właśnie tak, wszyscy mi zarzucali, zabijamy, zabijamy. Paradujemy, cały czas znakomicie nam to wychodzi. Natomiast to zabijanie w takim szerszym kontekście, bo to nie sprowadzajmy tylko do takiego unicestwiania siły żywej, ale zabijajmy właśnie typu takie zagrożenia dronowe, rakietowe. Czy jesteśmy w stanie też projekcje siły, czy mamy takie ofensywne? Do tej pory nie mamy. No, są zakłady z MESCO, które do tej pory w naszym kraju nie mamy żadnych rakiet dalekiego zasięgu. Ukraińcy produkują, my jakoś nie możemy się jako taki duży kraj takich zdolności nabyć. Więc dla mnie jest tu ewidentnie jakiś problem, jeśli chodzi o wcielanie tych technologii. Finansować oczywiście możemy te poziomy do finansowania wznosić i 5% i więcej, natomiast pytanie, czy wojsko to też nie jest taki trochę drugi NFZ, że ile byśmy tam nie włożyli, to i tak będziemy stać w kolejce do lekarza 15 czy 16 miesięcy i tego się najbardziej boję, żeby to zabijanie nie sprowadziło się do tego, że właściwie to tylko potrafimy fajnie organizować parady, natomiast tych zdolności takich odstraszających nie będziemy mieli.
Czyli sporo jeszcze pracy przed nami, a ja przypomnę słuchaczom, bo ekspertom pewnie nie muszę, że wojska dronowe to priorytet Ministerstwa Obrony Narodowej, tak ogłoszono pod koniec kwietnia tego roku. Polska będzie silna przemysłem dronowym, a polska armia będzie silna dronami, które dla niej kupimy. Tak zapowiedział wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz i podkreślił, że niemal każdy żołnierz będzie miał styczność bez załogowcami. Oby tak było. Dziękuję panom bardzo za dzisiejszą rozmowę. Byli z nami pan pułkownik Krzysztof Przepiórka, były żołnierz jednostki GROM, ekspert do spraw bezpieczeństwa. Do usłyszenia.
Do zobaczenia, czołem.
A w studiu był pan komandor, porucznik rezerwy Artur Bilski, ekspert do spraw obronności, były oficer kwatery głównej NATO. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.